Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pinch. Obiecałem Państwu, że znajdę jakieś takie wielkie kompendium, to znaczy wielkie, czyli bardzo, bardzo skondensowaną wiadomość, taką bardzo skrótową wiadomość na temat osiągnięć cywilizacyjnych starożytnych Chin. No i udało mi się dzięki jednemu z panów, który wpisał się pod jednym z moich felietonów, no, o pseudonimie NOO. Także nic z tym ani powiedzieć. W każdym razie dziękuję, jakby na to nie patrzeć. Proszę Państwa, osiągnięcia cywilizacyjne starożytnych Chin z portalu Historia na Szóstkę. Cytuję. A rozwój cywilizacji na terenie starożytnych Chin doprowadził do pojawienia się wielu wynalazków naukowych i technicznych, o których Europejczycy dowiedzieli się o wiele, wiele wieków później. Rzemiosło chińskie posiadało cechę, której nie obserwuje się w innych państwach, a mianowicie zdolność do technicznych innowacji. Słyszycie Państwo? Zdolność do technicznych innowacji był. Ta zdolność istniała na terenie Chin już dawno temu. Oto niektóre z wynalazków naukowych i technicznych opracowanych w starożytnym państwie chińskim. Nie istniało starożytne państwo chińskie, istniały starożytne państwa chińskie. A epoka brązu i żelaza. W drugim tysiącleciu przed naszą erą zastosowano do produkcji narzędzi brąz. Jednak produkcja wymaga sprowadzania z dużych odległości cyny, co znacznie ograniczyło jej upowszechnianie. Znane są naczynia z brązu pochodzące z drugiego tysiąclecia przed naszą erą, używane w celach obrzędowych. W 2000 roku przed naszą erą. A w VI i V wieku przed naszą erą rozpowszechniło się żelazo, na początku naszej ery rozpoczął się wytop tego surowca, co w Europie opracowano dopiero 1500 lat później. 2000, przepraszam. No powiedzmy sobie 1500 lat później. W Europie dopiero 1500 lat później. Chińczycy do wytopu żelaza potrafili uzyskać temperaturę do 1300 stopni Celsjusza. Tak, ceramika. Upowszechniono produkcję ceramiki, co pozwoliło Chińczykom wyrabiać porcelanę z glinki zwanej kaolinem, wymieszanej z piaskiem i innymi składnikami. Powstałą w piecach garncarskich temperaturę 1300-1400 stopni wykorzystywano do produkcji półprzeźroczystej białej masy, którą zabarwiano na różne kolory. Z kolorowej masy garncarze wytwarzali kunsztowne naczynia. Wyroby chińskiej porcelany zostały zapoczątkowane w VI wieku naszej ery. Natomiast w Europie zaczęto stosować tę metodę dopiero 11 wieków później. Widzicie Państwo, jakie cywilizacyjne zapóźnienia? To znaczy, chciałem zwrócić uwagę na ten fakt, iż 11 wieków później to jest właśnie początek rewolucji technicznej w Europie. Jak to się dziwnie składa, ta produkcja w Europie dopiero wtedy, kiedy już stamtąd wykradziono tą technologię. Tak, proszę Państwa, biali byli świetni w okradaniu nie tylko reszta Chińczyków. Jedwab. Sprawa jedwabi. U progu cywilizacji chińskiej poznano produkcję jedwabiu, zaczynając, jak głosi legenda całkiem przypadkowo, rozwijać kokony motyla jedwabnika, co zapoczątkowało jego hodowlę. Jak mówi legenda, jedwab odkryła i rozpowszechniła cesarzowa Xiling, żona cesarza Hongdi, panującego w okresie 2700-2600 przed naszą erą. Ze skręcania delikatnych, cieniutkich nitek jedwabnika powstawała szlachetna przędza, z której następnie wytwarzano materię różnej grubości, na przykład cieniutką i przeźroczystą gazę lub gruby brokat. Tajemnicy wyrobu jedwabiu strzeżono tak silnie, jak wyrobu papieru, Chodziło o to, aby nikt nie posiadł ich i nie stał się konkurencją dla produkcji chińskiej właśnie czy handlu. Jedwab był bardzo ważnym i poszukiwanym materiałem nie tylko w Chinach. Transportowano go do najbliższych państw, a także do bardzo odległych, na przykład do Indii, do Persji, po podbojach Aleksandra Wielkiego do krajów śródziemnomorskich, również w tym do Cesarstwa Rzymskiego. Jedwab sprzedawano za konie lub drogocenne surowce, na przykład złoto, nefryt, czy lapis lazuri. Czy to jakaś bzdura, bo złoto nigdy nie było cenne w Chinach. Już w starożytności istniał tak zwany jedwabny szlak, czyli droga, którą uczęszczali kupcy handlujący jedwabiem z Chin, aż po wybrzeże Morza Śródziemnego. Dopiero w wieku VI naszej ery na terenie Bizancjum za panowania cesarza Justyniana Wielkiego rozpoczęto hodowlę jedwabników, a co za tym idzie, produkcję tkanin jedwabnych. Europa Zachodnia zapoznała się z nim dopiero po wyprawach krzyżowych. Czyli dokładnie ta sama historia, wykradzenie przez białych. No ale cóż, to nasi praprzodkowie mieli to jakby w genach. A cegła. Otóż w starożytnych Chinach znana była produkcja cegły. No, najlepszym tego dowodem jest, proszę Państwa, mur chiński na wielu odcinkach budowany, konstrukcja muru, czy murów chińskich, bo to nie jest jeden mur. Konstrukcja murów chińskich jest naprawdę tak różnorodna, że myślę, iż kilkadziesiąt można by uznać, znaczy można by wymieniać kilkadziesiąt technologii, według których był on budowany, ale jedną z tych technologii było właśnie okalanie rdzenia środka, utwardzonego środka, właśnie między innymi cegłą. Bardzo różnie to wyglądało, bardzo często używano kamień, ale również i cegłę, którą produkowano na miejscu, tam na miejscu przy budowie muru. Kolejny akapit to narzędzia rolnicze. Cytuję, wiele wynalazków technicznych w Chinach znalazło zastosowanie w rolnictwie ze względu na fakt, że była to najbardziej rozwinięta gałąź gospodarki w starożytnym państwie, choć tylko około 10% powierzchni nadawało się pod uprawę. W chińskim rolnictwie już od starożytności znano i stosowano, i tutaj wymieniane są kolejne elementy, które znano i stosowano, natomiast chciałbym sprostować te bzdury, które są, tą bzdurę, która jest napisana o tym, że w starożytnym państwie. Proszę Państwa, to były bardzo często państwa to chińskie. To nie było tak, że niestety nie było tak, że Chiny stanowiły monolit. Zawsze, najczęściej, czy prawie zawsze to było tak, że okresy właśnie konsolidacji władzy i konsolidacji terytorialnej przeplatały się z okresami rozdrobnienia dzielnicowego, jakbyśmy to w Polsce nazwali. Więc to nie było żadne jednolite starożytne państwo. No ale wróćmy do tych wspaniałości, które wówczas stosowano, które naprawdę były wspaniałościami. A więc w chińskim rolnictwie już od starożytności znano i stosowano na przykład pług, który zaczęto używać w Chinach za panowania dynastii Han. Tejże dynastii, z której wieś odkopano ostatnio w Syczuanie, w Chengdu. Dynastia Han rządziła, no to też nie była jedna dynastia, tylko równa jej odłamy, od roku 206 przed naszą erą do 220 naszej ery. I ten pług był wykonywany z żelaza, produkowano go już w Chinach w III wieku przed naszą erą, a w Europie pierwsze prymitywne pługi zaczęły się pojawiać dopiero w X wieku naszej ery. Jestem absolutnie przekonany, że to była taka kolejność rzeczy, iż te pługi naprzód znalazły się w Bizancjum, a w czasie wypraw krzyżowych, czy ewentualnie jakichś różnych, no głównie wypraw krzyżowych, te rzeczy, które tam zagrabiono w Bizancjum, znajdowały zastosowanie przywożone jest do Europy, no i zaczęto powoli używać. Siewnik, znany od czasów również dynastii Han, umożliwiał równe rozmieszczenie ziaren oraz sianie ich na różnej głębokości, powodował też zwiększenie wydajności plonów. Taczka, wydawałoby się taka prosta rzecz, prawda? Taczka powstała najprawdopodobniej również w okresie dynastii Han. Zastosowano ją do przewozu dużych ciężarów w zamian konia i wołu. Dlatego początkowo nazywano drewnianym wołem. Taczka znacznie powiększała wydajność pracy robotników. W dziedzinie architektury dominowała myśl przewodnia głosząca tezę, że człowiek nie istnieje w oderwaniu od natury. Dało to przekonanie o istnieniu kosmicznego wzorca, wzoru i symbolice kierunków świata. Po roku w architekturze zaowocowało starą sztuką aranżacji przestrzeni pod nazwą Feng Shui, którą sporo osób zna, bo to jest popularne już jeszcze w tej chwili. W tej chwili również Chińczycy używają Feng Shui. Specjaliści od Feng Shui są bardzo znanymi, cenionymi osobami. I na przykład ja znam taką historię z Rzymu, ze współczesnego Rzymu. Obecnego Rzymu, gdzie chińscy restauratorzy, gdy mają założyć restaurację w Wiecznym Mieście, to naprzód angażują specjalistę od Feng Shui, który im mówi, jak to powinno wyglądać, jak ta ich restauracja powinna wyglądać. Wracając do tekstu, Chińczycy wznosili budowle z surszcza naturalnego, czyli z bambusa, z drewna, z gipsu oraz płytek tarkotowych, ceramicznych. Najstarszą budowlą z drewna, która zachowała się, jest pagoda Fogun Xi z 1056 roku naszej ery w mieście Yangxian w prowincji Shaanxi. No i teraz kolejny kapitel. Wielkim osiągnięciem architektonicznym starożytności wbudowanym przez cesarza Qin Shi Huangga jest Wielki Mur. No to jest jakaś pstura. To on zapoczątkował budowę Wielkiego Muru. Tak, to jest. On rządził w latach 260 przed naszą erą do 210 przed naszą, 260 przed naszą erą, 210 naszej ery. To jest, on zapoczątkował to, ale to oczywiście jest jakaś bzdura. A łączna długość wszystkich odcinków muru wynosi 6000 km, co też nie jest prawdą, bo ja pamiętam kilka lat temu czytałem w chińskiej prasie, iż naukowcy sumowali długości wszystkich odcinków muru i wyszło im ponad 24000 km. A głównym powodem, cytuję, do wybudowania tak wielkiego muru była troska o wzmocnienie fortyfikacji, która mogła bronić Chiny przed najazdami plemion koczowniczych z północy. Ja tu dodam z północy, a to nie zostało powiedziane. Plemion koczowniczych z północy, a więc obecna Mongolia, a więc obecny Heilongjiang, tam gdzie wówczas jeszcze nie sięgała władza cesarska. Prawdopodobnie Chińczycy chcieli też odizolować się od innych cywilizacji, aby nie odkryto ich osiągnięć. Myślę, że to jest bajka. Inne wynalazki techniczne, cytuję cały czas, inne wynalazki techniczne, na przykład korba ręczna. Nie wiem, czy Państwo, część z Państwa być może wie, jak wygląda studnia, wyglądała studnia na wsi. Teraz już coraz rzadziej jest stosowana, ale w takiej klasycznej studni był wał właśnie napędzany korbą ręczną. Wał, na którym był nawinięty łańcuch i na końcu tego łańcucha wiadro. Nie wiem, czy w tej chwili gdzieś jeszcze na wsiach to funkcjonuje, bo w momencie w momencie, gdy mamy pompy, gdy mamy do dyspozycji pompy, gdy są wodociągi, to właściwie praktycznie więc taka studnia to jest już rzecz, owszem, miła, przyjemna. Ja na przykład kiedyś, gdy kupiłem takie siedlisko, to była zasypana studnia i ją odkopałem. Tak, to była studnia zrobiona z kamienia. No tak, ale to powiedzmy sobie. A ta kurba ręczna, i tutaj cytuję to, co jest napisane, bo ja do tej pory mówiłem o własnych jakby reminiscencjach związanych z korbą. Tutaj napisano, stosowana była początkowo w rolnictwie jako rodzaj pręta umocowanego na krawędzi koła żarna i pełniącego rolę rączki do obracania jej, tego żarna. Później zastosowano ją do wielu innych urządzeń, jak na przykład wyciągi w młynie do wydobywania wody, czy w szybach do wydobywania węgla lub maszynach tekstylnych. Kolejnym elementem, kolejnym wynalazkiem technicznym tamtych czasów, dawnych, jest pas napędowy, przekazujący siłę z jednego koła na drugie, znany w Chinach od pierwszego wieku przed naszą erą. Znalazł zastosowanie w różnych narzędziach przydatnych, na przykład do produkcji jedwabiu. Kołowrotek pojawił się za czasów dynastii Han, również w tym czasie, czyli na przełomach milenijnych, jako narzędzie stosowane w metalurgii. A kołowrotek metalurgii, gdzie nie mniejsze osiągnięcie zapisali Chińczycy w dziedzinie militarnej. Czy proszę Państwa, tutaj chyba jednak to jest chyba błąd popełniony. Kołowrotek nigdy nie, znaczy w pewnym momencie można stosować kołowrotek do metalurgii, w produkcji drutu, tak, to się zgadza. Natomiast to już jest końcowa faza nawijania właściwie tego stworzonego pręta. Natomiast kołowrotek, klasyczny kołowrotek, to jest rzecz do przędzenia przędzy, którą na przykład w omawianym jedwabniku przędzy jedwabnej czy jakiejkolwiek innej lnianej. Ja widziałem wiele pełnianej przędzy. Ja widziałem, zresztą sam nawet miałem w domu kołowrotek po dziadkach. No, myślę, że to żaden problem znaleźć fotografię kołowrotka. Tak, kolejny, więc właśnie, nie mniejsze osiągnięcia zapisali Chińczycy w dziedzinie militarnej, wynaleźli m.in. proch, już 300, w 300 roku naszej ery znany był tekst słynnego księcia alchemików Ji Honga, w którym zostały wymienione najważniejsze składniki czarnego prochu. Jednak za wynalazcę prochu uznaje się taoistycznego chemika pochodzącego z IX wieku, żyjącego w okresie dynastii Tangów. Jak już powiedziałem, Tangowie to 618-907. Z kolei kolejne wynalazki militarne to bomba i granat. Pojawiły się około 1000 roku naszej ery, kiedy zaczęto proch wkładać do prostych pojemników. Eksplozji towarzyszył huk i dym, co służyło przestraszeniu i zdezorientowaniu przeciwnika. Z czasem do pojemników zaczęto wkładać metalowe odłamki, które powodowały większe spustoszenia lub saletę powodującą eksplozję oraz zwiększającą siłę rażenia. Kusza. Pierwsze egzemplarze pojawiły się w Chinach, jak większość wynalazków zapanowania dynastii Han. Posiadała mechanizm zwalniający, wykonany z brązu, pozwalający na wypuszczenie pocisku strzały o ogromnym zasięgu, bez użycia szczególnie dużej siły. Artyleria. W przypadku starożytnych Chin znalazł zastosowanie wykonane z brązu lub żelaza eruptor, umieszczony na specjalnym drewnianym pojeździe. Lufę wypełniono specjalnymi substancjami, które przy wybuchu powodowały eksplozję. Stosowano pociski wywołujące ogień i pożar lub wypuszczające silnie trujące gazy. Ostatni akapit, cytuję, ważnym odkryciem naukowym w Chinach stało się odkrycie zasad magnetyzmu i opracowanie igły magnetycznej, która znalazła zastosowanie w kompasie. Żałuję ogromnie, że ta osoba nie napisała, w którym to wieku, ale to musiało być bardzo, bardzo dawno temu. Bardzo, bardzo dawno temu. Pod tym tekstem podpisała się pani Małgorzata Grządziel. Dziękuję Państwu, kłaniam się do usłyszenia.